Aleluja. Witam Was serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Pozwólmy zachęcić się do uwielbiania Pana słowami z Psalmu 136. Wysławiajcie Pana, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Wysławiajcie Boga Bogów, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Wysławiajcie Pana Panów, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Wysławiajcie Tego, który jak nikt inny czyni wielkie cuda, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Pamiętał o nas, gdy byliśmy poniżeni, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. I wybawił nas od naszych nieprzyjaciół, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. On daje pokarm całemu stworzeniu, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Wysławiajcie Boga niebios, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Thank you. Wielkanocnych Wieszów. Serdecznie Ci pragniemy tej niedzieli podziękować za Twoją łaskę, że ona trwa na wieki. Że chociaż wiemy, iż pewnego dnia skończy się czas Twojej łaski dla bezbożnego świata, to jednak dla Twojego ludu, dla Twoich dzieci Twoja łaska trwa na wieki. Dzięki Ci za to, że ta łaska Twoja nigdy się dla nas nie skończy. I radujemy się z tego. I jesteśmy Ci wdzięczni, że tę łaskę tak różnorodnie objawiasz. I że przez tę łaskę nas wychowujesz, abyśmy wyrzekali się bezbożności, światowych pożądliwości i na tym świecie pobożnie, sprawiedliwie, pokornie żyli dla Ciebie, Panie. Błogosławimy Ciebie dzisiaj pośród nas. Witamy Cię, Panie Jezu, pośród nas. Witamy Cię w Duchu Świętym, w Twoim Kościele. I cieszymy się bardzo, że dajesz nam ten przywilej znać Ciebie, wierzyć w Ciebie i służyć Tobie. Modlimy się, abyś pobłogosławił też inne zgromadzenia Twoich dzieci tutaj w Gdańsku, w Trójmieście, w całej okolicy, w całym naszym kraju. Przemawiaj dzisiaj do Twojego Kościoła. Chcemy słyszeć Twój głos. Chcemy Twojego wpływu, zbawiennego wpływu na nasze życie. I dlatego modlimy się o to, byś dzisiaj zaopatrzył, nakarmił, udzielił chleba duchowego dla wszystkich Twoich dzieci. Spodziewamy się, że i do nas tutaj będziesz mówił, że doświadczymy dzisiaj Twojej obecności. O to się modlimy dla każdego, kto się dzisiaj tu pośród nas pojawił. Niech będzie błogosławione Twoje imię. Amen.
Pierwszą pieśnią będziemy śpiewali. Niech słowa są takie. Jezu, Tyś wszystkim dla mnie jest. Zastanówmy się, że czy rzeczywiście, kiedy śpiewamy te słowa, to jest prawda w naszym życiu. Mam nadzieję, że u wszystkich sercach najważniejszy jest Jezus i On jest w nas wszystkich, więc oddajmy Mu chwałę za to, że wszystko mamy w Nim. Nie musimy szukać niczego innego poza Bogiem. Dzień, Panie, to chcemy wiedzieć, że u Ciebie możemy znaleźć siły, których nam brakuje, Panie, można podnosić, Panie. Z naszych upadków, Panie, Ty dajesz nam siły w życiu codziennym, Panie. Dzięki Ci, Panie, że nie musimy nigdzie indziej szukać, bo Panie, bo u Ciebie znajdujemy pocieszenie, Panie. Uwolnienie, Panie, od naszych słabości i od naszych grzechów, Panie. Dzięki Ci, Panie, że Ty nas znalazłeś i dajesz nam, Panie, swoją łaskę.
Pan stanie się schronieniem uciśnionemu, schronieniem Niech to się... Thank you.
wielkim Bogiem, wielkim Królem, Panie. Dzięki Ci też za to, że będziesz dzisiaj do nas mówił, Panie. Proszę Cię o otwarte serca, Panie, żebyśmy słyszeli Twój głos, gdy będzie głoszone Twoje słowo dzisiaj tutaj na tym miejscu. Amen.
Będziemy słuchali dzisiaj słowa Bożego, które będzie nam głosił brat Tomasz Liwak ze zboru w Gołdapi. Brat Tomasz bywał już w naszym zborze, ale tutaj w tej siedzibie jest po raz pierwszy, z czego się bardzo cieszymy. Brat Tomasz też maczał palce trochę w tym, żebyśmy mieli drewno na więźbę dachową, bo on to człowiek z lasu, także z drewnem miał przez całe życie do czynienia i też i my z tego skorzystaliśmy, więc bardzo jesteśmy szczęśliwi, że możemy go dzisiaj wśród nas powitać. Powitajmy go serdecznie i prosimy.
Chwała Bogu, kochani, witam Was serdecznie. Przesyłam serdeczne pozdrowienia z Gołdapi ze zboru, z Ełku, ze społeczności. Pozwolę sobie trochę na tak chwilę refleksji. Ja pamiętam po raz pierwszy, gdy Marian przywiózł mnie tutaj, jeszcze chyba nawet w zborze tego specjalnie nie ogłaszał, co w jego sercu i umyśle zaświtało. Jak spojrzałem na to, co on mnie tutaj, gdzie on mnie tu przywiózł, to powiem Wam, kochani, myślę, ale ten człowiek to ma wiarę. Ale później, gdy modliłem się o to, to powiem Wam, odebrałem coś takiego, że zaufanie do Boga potrafi zamienić ruiny w budynki. Po prostu on zaufał Bogu. I wiecie, to jest piękne, gdy możemy Bogu zaufać. W ten czas niemożliwe staje się możliwe. Podziwiam braci, którzy tu pracowali. Parę razy byłem w trakcie tej budowy. Niezmiennie te same osoby wytrwale w tej budowie uczestniczyły i dotrwali. Słuchajcie, żyją. Żyją, nie stracili życia. Ale wiecie, naprawdę to jest, było cudowne i wspaniałe, że z czegoś takiego można zbudować taki piękny obiekt. Naprawdę macie za co być Bogu wdzięczni. Bo obiekt jest naprawdę wspaniały, wnętrze, no, na podziw. Oglądałem te etapy budowy, gdy tutaj, wiecie, z ruin się coś podnosi, to jest, wiecie, coś wspaniałego. I naprawdę możecie mieć satysfakcję i wdzięczność dla Boga. Wdzięczność dla Boga, że Pan Bóg dał Wam to miejsce i wierzę, że to miejsce się nie tylko zapełni, ale zaroi się tu w koło. Nie tylko, także, że wierzę głęboko w to, że tak się kochani stanie. Dzisiaj podzielę się takim słowem. Ja nie głoszę kazań. Dzielę się słowem. Wiecie, dlatego, że o kazaniu w ten czas mógłbym powiedzieć, że to jest moje kazanie. A jak słowo, to wiem, że dostałem od Pana. I jakby co, to cała chwała należy się Panu. Cała chwała należy się Bogu. Wiecie, dostałem takie słowo, abym mówił o smutku dzisiaj, jako normalnym takim procesie życiowym, który spotyka każdego z nas. Jako epizodzie, który towarzyszy nam w życiu. Przechodzimy smutek z różnych powodów. Mamy wiele powodów do tego, żeby się radować, ale są też powody, z których się smucimy. Smutek nie omijał wielu mężów Bożych. Wiecie, kochani, wielu wspaniałych mężów nawet Bożych. Pamiętamy Jakuba, gdy doniesiono mu, że jego syn Józef został rozszarpany przez dzikie zwierzęta. Jest powiedziane, że on rozdarł swoje szaty i długo płakał. Długo się smucił. Dawid tak bardzo często smucił się nad swoim losem. Tak bardzo często w psalmach wyraża smutek. Że smutek dla niego to jest jak chleb powszedni. Że łzy stały się dla niego chlebem powszednim. Bo sytuacje, okoliczności były takie, które powodowały, że on się smucił. Płakał po śmierci Saula, tego, który go prześladował, tego, który nastawał na jego życie. Płakał po śmierci syna swojego, Absaloma. Mamy piękny obraz wielkiego smutku z powodu wielu nieszczęść Hioba, który, no nie wiem, no chyba jest mężem najbardziej doświadczonym w Biblii, stracił wszystko. Stracił majątek, stracił wszystkie dzieci, stracił przyjaciół, stracił zdrowie i na domiar złego przeciwko niemu była jego własna żona. Nie dość, że nie była razem z nim w tym cierpieniu, to jeszcze gardziła nim. To było bardzo smutne. Chyba najtrudniejszą rzeczą dla Hioba było to, że ludzie bardzo mu się naprzykrzyli. Nawet naigrywali się z niego. Z męża, który był kiedyś bogaty, który miał wielu przyjaciół. Apostoł Piotr smucił się, gdy zaparł się Pana Jezusa. Płakał i smucił się. Apostoł Paweł w związku z wieloma sytuacjami życiowymi mówił o bardzo częstym smutku, który często go dotykał. W liście do Filipian akurat wyraża swój smutek z powodu choroby swojego przyjaciela, współpracownika Epafrodyta. Może przeczytajmy ten fragmencik. Drugi rozdział listu do Filipian, 27 do 29 wersetu. Bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci, ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, ale także nade mną, aby nie miał smutku za smutkiem. Dlatego tym śpiesznie posłałem go, abyście wy ujrzawszy go uradowali się znów, a ja żebym miał mniej smutku. Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu. Najdrożsi, Paweł mówi o tym, że nie tylko ten smutek, ale smutek za smutkiem przychodził. Z sytuacji, które go spotykały. Gdy widział padających braci, gdy widział potykających się ludzi, gdy widział zawodzących ludzi, gdy widział tych, którzy odstępują od niego, którzy byli kiedyś razem z nim współpracownikami Bożymi, stali się gdzieś z niewiadomych przyczyn jego przeciwnikami. Pan Jezus płakał nad Jerozolimą. Pan Jezus płakał nad grobem Łazarza. Mamy wiele przykładów w Biblii. Mamy wiele pokazanych sytuacji życiowych, z powodu których ludzie się smucili i płakali. I też nasze życie przysparza często nam też wiele powodów do smutku. Na ogół smutek przychodzi, gdy ponosimy różnego rodzaju straty. Wiecie, smutek przychodzi, gdy coś mieliśmy i tracimy to. Gdy mieliśmy na przykład żonę i tracimy ją. Gdy mieliśmy męża, tracimy go. Gdy ktoś odchodzi, umiera. Gdy umiera nam dziecko. Gdy umiera nam współmałżonek. Gdy umierają nasi rodzice. Gdy umierają nasi przyjaciele. Gdy tracimy więź małżeńską, gdy tracimy więź braterską, gdy tracimy majątek, który kiedyś mieliśmy, gdy tracimy pracę. Kochani, gdy tracimy przyjaciół, gdy niesłusznie ktoś nas oskarża, gdy dzieci nas nie rozumieją, gdy my nie rozumiemy rodziców. Gdy tracimy, gdy przychodzi rozwód, ktoś nie chce z nami żyć. Jest to smutne. Kochani, ale też przychodzi smutek, gdy przychodzi grzech w naszym życiu. Przychodzi smutek, gdy widzimy grzech w czyimś życiu. Przychodzi smutek, gdy nie głosimy Ewangelii. Też przychodzi smutek. Wiecie, kochani, a kiedyś przyszło do mnie coś takiego, co mówię, nie ma grzechu w moim życiu. Żyję dobrym życiem. I raptem patrzę, a nie ma we mnie życia. Jest jakiś smutek. I myślę, Panie, pokaż mi, co to jest. Dlaczego tak się dzieje? Tak stanąłem przed Bogiem, że Bóg mi to pokazał. I wiecie, kochani, ja zobaczyłem, że 3 dni nie głosiłem Ewangelii. Przyszedł smutek. Ale smutek raz z powodu, że nie głosiłem, a drugie, że zamierało we mnie Boże życie. Bo głoszenie Ewangelii daje życie w nas. Wiecie, gdy głosimy Ewangelię, my mówimy o mocy Bożej. Ale Boża moc przychodzi w ten czas, kiedy my się włączamy w Boże dzieło. My doświadczamy Bożej obecności, doświadczamy Bożej siły i Bożej mocy. Bo zawsze Bóg wspiera nas w naszej niemocy, gdy zaczynamy głosić Boże Słowo. I wiecie, zauważyłem, jak to często moi przyjaciele mówili, że Tomek, wiesz, dlaczego się nawróciłem? Bo jak mówiłeś, to ty miałeś łzy w oczach. Inny mówi, ale to twoje oczy tak promieniowały, jak ja bym niebo zobaczył w twoich oczach. Wiecie, kochani, bo w ten czas przychodzi do nas Boże posilenie. Bóg udziela ze swojej siły, ze swojej mocy w 2 takich szczególnych przypadkach. Pierwszy przypadek, abyśmy wiedli święte życie, a drugi przypadek wspiera nas w naszej służbie, gdy służymy dla Niego. On nas wyposaża. Gdy służymy Mu, to On nas wyposaża. Jak powołuje, to i wyposaża w swoją siłę, w swoją moc. I wiecie, kochani, zobaczyłem coś takiego, że ja kiedyś, jak pracowałem, to nie było dnia, żebym nie głosił Ewangelii. Nie było dnia. Jak nie miałem komu, to wzywałem kogoś na dywanik. Moja ta sekretarka, jak ktoś przychodził, to zadawała pytanie, czy szef wolny, nie, rekolekcje są. Także wiecie, kochani, u mnie zawsze był czas rekolekcji. Się bardzo z tego cieszyłem, że miałem te możliwości. Te możliwości. W związku z tym mam też sporo dzieci duchowych. Mamy sporo dzieci duchowych i radujemy się z tego powodu, bo to są cudowne osoby. Ale kochani, nikt z nas nie jest idealny. Nikt z nas nie kocha idealnie swoich rodzin. Nie kocha doskonale swoich rodzin. Nikt z nas idealnie nie służy. Nie jest doskonały w służbie. I kochani, też nikt z nas nie potrafi tak naprawdę przebaczać. Nikt z nas tego nie potrafi. Miłosierdzie to jest wyłączna cecha Boża. I Bóg, napełniając nas swoim Duchem Świętym, udziela nam ze swojego miłosierdzia, udziela nam ze swoich, bym powiedział tak, może mało biblijnie, ze swoich zdolności. Udziela nam ze swoich cech charakteru, udziela nam coś z siebie. Wiecie, kochani, prawdziwe uwolnienie, prawdziwa wolność przychodzi, gdy możemy przebaczyć. Przychodzi wolność, kiedy możemy przebaczyć. Oczywiście dla nas jest to niemożliwe, więc po to Bóg dał nowe przymierze, aby to, co niemożliwe, stało się w nas możliwe. Panie, ja wiem, że ja tego nie potrafię, ale zrób Ty to we mnie. Nowe przymierze to nie jest, wiecie, coś takiego, że ja będę zadawalał Boga swoim postępowaniem. I będę się prześcigał z innym w zadowoleniu Boga swoim postępowaniem. Ja mam Bogu być posłuszny. Ja mam Bogu, Panie, zrób to we mnie. Ja tego nie potrafię. I w ten czas to, co niemożliwe, w Nim staje się możliwe. Najdrożsi, najbardziej uzdrawiające słowo w każdym języku to jest słowo przepraszam. To jest jedno z najbardziej uzdrawiających słów. Kochani, co się dzieje, gdy chodzimy smutni? Smutek tłumi normalną ochotę do życia. Nic nam się nie chce. Nic nie chce mi się robić, gdy jestem smutny. Jedzenie traci smak, życie traci sens. Łzy same cisną się do oczu. Człowiek doświadczony w smutku, który przechodził wiele razy smutek, Dawid w wielu swoich psalmach mówi o smutku, który go powala, o smutku, który mu towarzyszy w życiu z różnych sytuacji. Ja patrzyłem tak i tak. Ja postępowałem dobrze. Dlaczego mnie spotkało zło? On nie był odosobniony. Ty, drogi bracie, droga siostro, nie jesteś odosobniony, jeżeli czyniąc dobrze, czasami doznajesz szkody i przechodzisz smutek. To właśnie w 42 psalmie, bardzo piękny jest tytuł tego psalmu, tęsknota za Bogiem i świątynią. I może tylko 3 wersety, 4, 5 i 6. Może i 7 jeszcze. Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Twój Bóg. Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie pielgrzymów do domu Bożego, wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. Czemu rozpaczasz duszo moja? I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Dusza moja smuci się we mnie, dlatego Cię wspominam z krainy Jordanu i szczytów Hermonu i z gór Misar. Dusza moja smuci się we mnie, a łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy. Najdrożsi, wiara daje nam siłę do tego, abyśmy przechodzili przez smutek, ale wiara nie powoduje, że my unikamy smutku, ale możemy go przejść. Kochani, nie ma gotowych odpowiedzi, jak przechodzić przez smutek. Gdy tracimy kogoś bliskiego, przechodzimy smutek. I ten smutek musimy przejść. Nie stanie się, że w dniu pogrzebu od razu będziesz się radował. Dlatego trudno by było od kogokolwiek to wymagać. Wiecie, kochani, łzy z powodu trudnych zdarzeń, które nas spotykają, nie są oznaką słabości, a są oznaką miłości. Oznaką człowieczeństwa, że jesteśmy ludźmi. Nie jesteśmy kawałkiem drewna. Bóg dał nam łzy, abyśmy się nie czuli zażenowani, gdy je ronimy. Kochani, nie ma gotowych takich, powiedzmy, 3 kroków czy 5 kroków, jak tutaj się pozbyć smutku. Smutek musimy przejść. Bóg nas w tym wspomaga. Ale kochani, Pan Jezus też powiedział, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni pocieszeni będą. Jaką postawę powinniśmy mieć wobec ludzi, którzy przechodzą smutek? Jak powinniśmy reagować, gdy ktoś bliski, twój brat, twoja siostra, ktoś z rodziny przechodzi smutek? Wiecie, kochani, może na przykładzie Hioba, najbardziej doświadczonego człowieka w Bożym Słowie, spróbujmy sobie wgłębić się w Boże Słowo, spróbujmy sobie przeanalizować, co powodowało w tym, gdy on w swoim nieszczęściu, co powodowało, że przychodziła ulga w jego smutku, a co powodowało, że przychodziło zażenowanie, a nawet złość z powodu zachowań innych. Bardzo ważną rzeczą najdrożsi jest, abyśmy mieli coś, co się nazywa serdecznym współczuciem i zmiłowaniem. Serdecznym współczuciem do drugiej osoby, która ten smutek przechodzi. Zwróćmy uwagę, co zrobili przyjaciele Hioba. Wiecie, często mówi się na temat tych przyjaciół, ja słyszałem wiele złych zdań. Ale wiecie, kochani, przeczytajmy sobie o ich postawie. Wiecie, tak samo często u nas w chrześcijaństwie, że bardzo dobrze zaczynamy. Tylko później przychodzi takie trochę rozluźnienie naszego chrześcijaństwa. Czyli nie patrzenie na to, czy tak wypada, czy nie wypada. Po prostu pewne rzeczy nam nie wypadają, a pewne rzeczy wypada czynić. Nigdy nie możemy mieć sztucznej postawy do osoby, która jest w smutku, bo tak wypada. Powinniśmy modlić się o miłosierdzie i zmiłowanie, abyśmy mieli współczujące serce. Zwróćmy uwagę, co zrobili przyjaciele Hioba. Drugi rozdział i od 11 wersetu Księgi Hioba. A gdy trzej przyjaciele Hioba usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, przyszli każdy ze swojej miejscowości. Elifas z Temanu, Bidadat z Szuach, Sofar z Nama, umówili się pospołu, aby pójść, wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. Pragnę zwrócić uwagę na cztery słowa. Umówili się, poszli, wyrazili mu współczucie i mieli go pocieszyć. Czyli zamiar musi być właściwy zamiar. Umówimy się, pójdziemy, będziemy go pocieszali. A gdy z daleka spojrzeli na niego, nie poznali go, poczęli głośno płakać i każdy z nich rozdarł swoje szaty i rzucali proch w górę na swoje głowy. I siedzieli z nim na ziemi 7 dni i 7 nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa. Widzieli bowiem, że jego ból był bardzo wielki. Wiecie, dlaczego nie przemówili? Bo widzieli, że jego ból był wielki. Nam się wydaje, że pocieszając kogoś, to koniecznie musimy coś powiedzieć. No już najbardziej by wypadało zacytować jakiś fragment. No pewnie taki, żeby pokazać swoją duchowość. My mamy pokazać serce, okazać współczucie. To nie jest czas na twoją duchowość. Duchowością twoją to jest serce i współczucie. Duchowością moją to jest serce i współczucie. Wiecie, kochani, Myśmy z żoną doświadczyli w życiu wielu trudnych wydarzeń. Przeszliśmy choroby i śmierć naszego syna. Widzieliśmy zachowanie ludzi. Jedno zachowanie nas podnosiło, a inne bardzo nas zasmucało. Gdy jeden z braci zachował się niepoważnie, to wiecie, dzisiaj, gdy mi ktoś zada, myśmy wybaczyli, nie nosimy tego w sercu, ale gdy ktoś nam dzisiaj zada pytanie, z czym kojarzycie tego brata? Chociaż minęło 30 lat. Gdy ktoś nam zada pytanie, z czym my kojarzymy drugiego brata, którego żeśmy w życiu nie widzieli przedtem, a który okazał nam tyle serca, okazał nam współczucie. Nigdy go przedtem nie widzieliśmy, tego brata. Przyjechał, żeby poprowadzić ceremonię pogrzebową. I gdy później po kilkunastu latach on potrzebował pomocy, to my żeśmy pospieszyli do niego z pomocą. Bóg się uwielbił w tym wszystkim. On wyjechał za granicę. Myśmy pojechali akurat do miasta, gdzie on był, do sąsiedniego miasta. Jakoś tak nas Pan Bóg poprowadził, bo nasze pierwsze dzieci duchowe do niego trafiły. Myśmy poszli zwiastować Ewangelię za 3 miesiące. Mieliśmy tam zaproszenie do jednego ze zborów, ale w nocy rozmawiałem z Bogiem, zadałem pytanie odnośnie słowa i widziałem wyraźnie, że Bóg nas gdzie indziej prowadzi. Ja zadałem Bogu pytanie: Panie, gdzie ja mam iść? Bo dostałem takie słowo, że otwieram Ci drzwi do zwiastowania Ewangelii. Ja mówię: dobrze, no ale ja mam jutro jechać tam, akurat no, tam mnie zaprosili. To gdzie ja mam iść? I od razu taka, wiecie, Boża odpowiedź. Piękna, cudowna. Nigdy bym na to nie wpadł. A co jest bliższe Twemu sercu? Musiałem odpowiedzieć. Zwiastowanie Twego słowa. Mówienie o Tobie. Iść głosić Ewangelię ludziom, którzy jeszcze nie słyszeli. Tamci już słyszeli Ewangelię, a ci jeszcze nie. Byliśmy w paru domach. Za parę miesięcy dzwoni do nas pastor tego zboru, mówi: Tomek, przyjeżdżaj chrzcić ludzi. A ja mówię: słuchaj, to są Twoi ludzie, nie moi. Co Ty mnie tutaj wrażasz? Tomek, ja 11 lat nie ochrzciłem nikogo. Ja już zapomniałem formułki, jaką się głosi przy chrzcie. 7 osób jest do chrztu. Wiecie, przeżyliśmy, zobaczyliśmy też cudowne rzeczy. Jednego człowieka, którego żeśmy tam przywieźli, rodzina przywiozła na wózku, sparaliżowany był, w jakiś sposób tam żeśmy go do basenu tam umieścili, ochrzciliśmy go, ja go biorę pod rękę, chcę go wyprowadzić z tego baptisterium, a on po rękach, patrzę, złapał się za te i wyszedł z basenu, wiecie, i idzie przez całą salę, a za nim żona wierząca krzyczy: ludzie, ratujcie, trzymajcie go, bo ja już zaraz upadnie. A on sobie szedł. I później, wiecie, piękna rzecz. My wracamy z nabożeństwa, idziemy, z tyłu pchają wózek, a my idziemy pod rękę. Przyjechał na wózku, wyszedł na... I wiecie, ale jak żeśmy go zanurzali, to tak jakby ktoś wrzucił, wiecie, prąd do tego, do tej wody. Była taka Boża obecność. Uwielbił się Pan. Uwielbił się Bóg. Uwielbił się, wiecie, gdzie źródłem tego było właśnie to głębokie współczucie. Gdy my okazujemy komuś potrzebującemu głębokie współczucie, rodzą się wielkie przyjaźnie, rodzi się wielkie zaufanie. Z czym ja będę kojarzył tego człowieka? z tym, że kiedyś mi okazał serce. Minęło 30 lat. My o tym nie zapomnieliśmy. Dla nas jest przyjacielem. Dla nas jest przyjacielem. Zawsze będziemy spieszyli, jak on będzie potrzebował pomocy. Bo my potrzebowaliśmy pomocy, on był z nami. My też będziemy z nim. I wiecie, ci przyjaciele, dopóki pokazywali to współczucie, 7 dni i 7 nocy siedzieli przy nim, okazywali Hiobowi współczucie. No ale niestety, później przemówili. I to był problem. To był problem, jak oni przemówili. Wiecie, często, jak ktoś mówi, że na ogół to tak się mówi, że żona za nie mówiła, no to chwała Bogu. Nie, no, mi tego się nie odzywa, dlatego, że się pogniewała, no to już nie za bardzo tak. Wiecie, kochani, gdy oni przemówili, szukali odpowiedzi. Często w naszej świadomości jest coś takiego w naszej mentalności. Nie patrzymy głębiej, tylko tak, wiecie, w swojej tej płaskim, to tak, mam takie słowo, które kiedyś jeden prorok wygłosił w naszym zborze. Prawdziwie to był prorok pański. Wygłosił akurat do jednej osoby. Noż to ty podumał w swoją płaską umie. Kto nie zna rosyjskiego języka, to co żeś ty sobie pomyślał w swoim płaskim umyśle, w swoim nędznym umyśle? Coś ty pomyślał w tym czasie. Bóg nawet zna nasze myśli, kochani. I wiecie, oni też pomyśleli sobie o tym, że no coś musiał zawinić, naskrobać, że spotkało go takie nieszczęście. No coś musiał, no. I wiecie, często my tak patrzymy, gdy ktoś przechodzi jakieś próby, doświadczenia, jakąś trudną sytuację życiową. Często gdzieś się rodzi, bez objawienia, bez niczego, tak wiecie, lekko sobie rzucamy. Pewnie se coś naskrobał. I wiecie, kochani, to jest nic bardziej krzywdzącego. Nic bardziej krzywdzącego. I wiecie, kochani, gdy oni tak rozważali, rozmyślali, w końcu przemówił do nich Hiob. Przemówił do nich w 19 rozdziale. Nie wytrzymał. I powiedział im tak. Drugi werset. Jak długo będziecie dręczyć moją duszę i gnębić mnie słowami. Już 10 razy znieważyliście mnie i nie wstydzicie się mnie krzywdzić? Popatrzcie, jakie mocne słowa. Wiecie, kochani, jak my nieopatrznie coś wypowiadamy do osoby, która jest pogrążona w smutku, bo ma potężny powód do tego, to wiecie, najdrożsi, to tak postępujemy. I zobaczyłem coś niesamowitego. Pewnie też zwróciliście uwagę na niesamowitą rzecz, która zmieniła bieg, zmieniła sposób myślenia i sposób patrzenia Hioba. On odwrócił wzrok swój od swojego nieszczęścia, bo zostało mu coś objawione. I to jest zapisane w tymże samym rozdziale od 25 może wersetu. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie. Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go. Nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie, za tym tęsknąc. Potężne objawienie. Ja zobaczę Boga. Ja wiem, że mój Odkupiciel żyje. I wiecie, to podniosło, to Boże objawienie podniosło Hioba. Zwróćcie uwagę, że od tego czasu on patrzył na wielkość Boga, on patrzył na Jego potęgę. Zwróćcie uwagę, że on dojrzał cudownego Boga, że przy nim, przy cudowności Boga jego nieszczęście wydawało się już mu malusieńkie. Gdy my spojrzymy na Boga w naszym smutku, cierpieniu, przychodzi podniesienie, przychodzi posilenie. I dlatego Bóg powiedział w swoim słowie, że ześle nam i nazwał dokładnie Ducha Świętego, przypisując mu nieprawdopodobną rolę pocieszyciela, Ducha Prawdy, który u was przebywa, w was będzie. To właśnie Bóg mówi o tym w swoim słowie, w drugim liście Pawła do Koryntian, w pierwszym rozdziale opowiada o tym, że po to zostaliście pocieszeni przez Boga w swoich trudach, nieszczęściach, abyście tych, którzy będą kiedyś potrzebowali pocieszenia, pocieszać mogli tę pociechą, jaką zostaliście pocieszeni. Bożą pociechą, Bożą mocą, pociechą, którą daje nam Duch Święty, który daje nam w codziennym życiu, który daje nam w trudnych sytuacjach, w trudnych chwilach naszego życia. Kochani, my powinniśmy prosić Boga, widząc ludzi, którzy przechodzą smutek z jakiegoś powodu, żeby Bóg dał nam miłosierne współczucie i zmiłowanie. A On nas wyposaży. On nas wyposaży. I kochani, będziemy mogli w tym być współpracownikami Bożymi. Najdrożsi, to, że jesteśmy, że mamy nadzieję, nie znaczy, że smutku nie będziemy przychodzili. Będziemy, tylko łatwiej, lepiej go przejdziemy, lepiej go zniesiemy. Kochani, często smutek jest takim procesem, który nas prowadzi do takiej bliższej więzi z Bogiem. Do takiej bliższej społeczności z braćmi, siostrami. O Panu Jezusie mówi się, że jest to mąż boleści, doświadczony w cierpieniu. W Psalmie 119 mam taki fragment, w 28 wersecie: dusza moja zalewa się łzami ze smutku, podźwignij mnie słowem Twoim. Kochani, smutek to nie jest styl życia, a smutek to jest coś, co nas spotyka i co musimy przejść. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby nadmiar smutku nas nie pochłonął. Najdrożsi, istnieje takie niebezpieczeństwo, że jeżeli ktoś pozostaje w smutku sam, nie mając przyjaciół, nie mając kogoś, kto by był z nim, popada w depresję, w choroby psychiczne. Wiecie, Pan Bóg tak diametralnie, chociaż do tej służby nas powoływał od samego początku, do służby wśród ludzi psychicznie chorych. Buntowałem się. Uważałem, że to jest za trudny ciężar i tego nie poniosę. Ja temu nie podołam. I zobaczyłem, co to znaczy, gdy Bóg wyposaża. Dając służbę, daje wyposażenie. Poznaliśmy bliżej tych ludzi. Ludzi, którzy są trochę wrażliwsi od nas. Wrażliwsi na zranienia, bardziej wrażliwi na różnego rodzaju sytuacje, w którym trudno jest pewne rzeczy przejść. Ich wrażliwość powoduje to, że popadają w jakieś trudne choroby, z których trudno jest wyjść. Mieliśmy wiele przypadków ludzi, którzy z rozpoznaną chorobą psychiczną, głęboko już gdzieś, która uczyniła już wiele szkód w ich życiu, modliliśmy się o tych ludzi. Bóg w jednej modlitwie przyniósł uzdrowienie, przynosił uzdrowienie. Są to na ogół ludzie, których nie znamy. Gdzieś byli razem w zakładzie psychiatrycznym, jeden drugiemu przekazuje i spotykamy się z tymi ludźmi. Modlimy się najpierw 2 tygodnie przynajmniej o tych ludzi. I zobaczyliśmy taką ciekawą rzecz. Jacy to są wspaniali ludzie. Ja zadaję pytanie, ci ludzie nie wiedzą, co to jest kłamstwo. Są szczerzy, otwarci. Ja czasami zadaję pytanie, kto jest normalny. Najbardziej normalni pod słońcem ludzie, tylko bardziej wrażliwi. Bardziej wrażliwi, cudowni. Mamy cudownych, nowych, wspaniałych dzieci, których Bóg podnosi. Wiecie, radujemy się razem z nimi, a najbardziej podziwiamy Boga w tym. Najbardziej podziwiamy Jego siłę i moc. My nie chcemy nic wiedzieć o Nim. Gdy modlimy się, oglądamy cudowne rzeczy. Wiecie, Bóg nie rozdrapuje ich życia. To robią jacyś tam chyba psychiatrzy. Bóg tego nie robi. Bóg ich podnosi. Bóg ich uzdrawia. Ja to nazywam, daje zdrowie duchowe. Wiecie, oni odkrywają cudowność życia na nowo, a my się razem z nimi radujemy. Radujemy się ich radością. Nigdy nie przystępujemy do tego bez modlitwy, bez postu. I pierwszą rzecz, którą Bóg zaradza w naszym sercu, to miłość do tych ludzi. To jest niesamowite. Kochasz człowieka, którego w życiu nie widziałeś. Kochasz takiego człowieka. To jest coś nieprawdopodobnego. Inaczej dary Ducha Świętego nie działają, kochani. W miłości. 13 rozdział listu Pawła do Koryntian to nie jest wcale o miłości. To jest o darach Ducha Świętego, które działają w miłości. Tam jest mowa o darach Ducha Świętego, które działają w miłości. Spójrzcie tak na ten list. Odkryjecie coś nowego, coś cudownego, wspaniałego. I zobaczyliśmy, wiecie, nie było jeszcze przypadku. Nie, jeden był taki przypadek, przepraszam. Jeden był przypadek, gdy człowiek skłamał, skończył się, dziękujemy. Więcej się nie modlimy o Ciebie. Boimy się Boga. Boimy się Boga. Jeżeli ktoś podejmuje się, gdy my stoimy w modlitwie i przychodzi i pierwszą rzecz, którą robi, kłamie, to dalej nie ma możliwości nawet tym się zajmować. Może kiedyś. Nie wiem, ale właśnie widzimy, co to znaczy słowo prawda was wyswobodzi. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Widzimy wyswobodzenie. Prawda czasami trafia. Czasami jest to ktoś, kogo diabeł oszukiwał. Oszuka, wrzuca mu jakieś kłamstwa o nim sam, że jest mało wart. A my patrzymy, Bóg nam pokazuje, jak cudowne to są Jego dzieci, które On kocha. To Boża miłość prowadzi do tych ludzi. Wiecie, najdrożsi, bardzo byliśmy niezadowoleni. Ja osobiście byłem niezadowolony z tej służby. Ja mówię, Panie, nie miałeś mi co dać. Tyle fajnych darów jest. No nie miałeś mi co dać. Dzisiaj nie zamieniłbym tego na żaden inny dar. Bóg wiedział, co dać. Dlatego też przygotowuję. Nie bójmy się. Nie bójmy się. Pozwólmy odkrywać Duchowi Świętemu w nas to, co Bóg nam dał. W czym chce nas używać. Bo nikt nie może być bezczynny i bezużyteczny w poznaniu Jezusa Chrystusa. Nikt nie może być. On nikogo nie powołał, żeby siedział bezczynny i bezużyteczny. Nie ma ani jednego. Ani jednego. Każdego chce używać. Tylko każdego inaczej. Słuchajcie, nigdy nie było, żeby tak samo Bóg prowadził w uwolnieniu jakiegoś człowieka. Nigdy nie było. Więc nie możemy wpadać w rutynę. Nie ma tutaj gotowych trzech kroków. Jest jedna rzecz. Jego kierownictwo. Jego prowadzenie. I słuchajcie, nie swoimi siłami to robimy. Nie swoją zdolnością, a mocą Bożą. Mocą Bożą. Kochani, w ten czas widzimy, co to znaczy. Czasami my to mamy takie niebiblijne powiedzenia. Słowo jedni, drugi, brzemiona noście, to czasami zastępujemy wejść w czyjeś buty. To jest, wiecie, coś takiego, tak bardzo praktycznego. Bardzo praktycznego. Spróbować wejść w czyjeś buty, w czyjeś nieszczęście. Czyli być tak blisko tego człowieka, żeby jego trudna sytuacja stała się dla ciebie czymś bardzo bliskim. Najdrożsi, nie omijajmy ludzi, którzy przechodzą trudny czas. Ale też nie narzucajmy tym ludziom zbytnio swoich spostrzeżeń i tych. Bądźmy z nimi. Bądźmy z nimi. Jak oni cierpią, przechodzą smutek, oni ten smutek muszą przejść. Nigdy nie zrobisz czegoś takiego i smutek ginie. Oni muszą go przejść. Bądźmy z tymi ludźmi. Bądźmy z tymi ludźmi. Zobaczycie, ilu przyjaciół zyskacie przez jedną rzecz. Przez współczucie. Głębokie współczucie. Świat dzisiaj jest zimny. Obojętny. Współczucie jest cechą dzieci Bożych. Miłosierne współczucie i zmiłowanie. Współczucie jest cechą Boga, bo Bóg jest dobry. Miłosierdzie Boże opiera się na Jego miłości i na Jego dobroci. Najdrożsi, gdy będziemy się modlili, ja mam taką propozycję, żeby osoby, które przechodzą smutek, żeby wyszły do przodu. Ja wierzę, że Bóg coś chce dzisiaj uczynić. Ja wierzę, że Bóg chce przerwać coś takiego, że w tym smutku, jeżeli jesteś, drogi bracie, umiłowana siostro, to Bóg chce pokazać tobie, że nie jesteś sam. Dlatego też posyła słowo, a później będzie posyłał ludzi, a później będzie, bo zawsze tak jest, najpierw jest słowo, a później się zaczyna się działanie. Wiecie, to słowo wprowadzamy w życie, a później Bóg wyrywa, pokazuje ci, że nie jesteś sam, że łatwiej ci jest, sadza cię gdzieś na wyżyny, podnosi cię. Ostatnio mieliśmy modlitwę z jednym z braci, to można powiedzieć, że niczego nie brakuje. Najpierw przyszła potężna depresja. Później zaczął psychotropy brać, choroba psychiczna, przygnębienie. Młody człowiek. I wiele razy wchodził do modlitwy i jakoś nic nie. I postanowiliśmy z żoną, że staniemy w modlitwie, będziemy się modlili o niego. Zaprosiliśmy go do nas, do domu. No teraz z tego tygodnia, my nie opowiadamy dawnych świadectw. My opowiadamy z ostatnich, wiecie, bo często ludzie opowiadają, co się wydarzyło 30 lat temu i cały czas opowiadają to samo, bo nic innego w życiu się nie wydarza. Wiecie, my wiemy, że to jest możliwe, że będziemy mieli świadectwa z każdego tygodnia, żywe świadectwo. I wiecie, gdy modliliśmy się o niego, gdy przyszło uwolnienie, gdy on na drugi dzień jedzie gdzieś tam akurat, do Olsztyna jechał, i on mówi o tym, że on dopiero dzisiaj widzi, co to jest życie. To mówi 40-letni człowiek. Ja dopiero widzę, co jest życie. Taka brzydka pogoda była, jak on jechał. On widzi, jak cudowny jest świat. Nie ma żadnego przygnębienia, bo zawsze narzekamy, a to może pogoda, może tamto. Ja widzę jedną rzecz, że wiecie, gdy Bóg dotyka, gdy Bóg otwiera, gdy Bóg uwalnia, to jest coś cudownego, coś wspaniałego. To coś nowego. I Bóg chce, żeby każdy dzień był właśnie nowy, każdy dzień był taki. To nie jest nic złego, że przechodzisz smutek, nic wstydliwego. To znaczy, że jesteś człowiekiem. Zwierzęta chyba mniej się smucą. To znaczy, że jesteś człowiekiem, masz uczucia, masz emocje. Żyjesz. To nie jest przejaw żadnej cielesności, a to jest przejaw pewnej wrażliwości. Człowieczeństwa, które dał Bóg tobie. Wiecie, są takie niebezpieczne nauki, że jak jesteś chory, to już pewnie diabeł w tym palce macza i ludzie boją się przyznać, że są chorzy. Udają zdrowy. Wiecie, normalnie. O, to jest nienormalne. Tu potrzeba leczyć. Wiecie, Bóg jest normalny. Bóg jest normalny. On dał nam uczucia po to, abyśmy je okazywali. Dał nam też jednym z tych jest też smutek. Na zakończenie, zanim zaczniemy się modlić, przeczytam mały taki fragment Słowa Bożego. Oj, gdzieś tutaj. Zapisałem go tylko. O, już jest drugi list Pawła do Koryntian, 7 rozdział. Pewnie wiecie, jakie to miejsce. Nie będę tego komentował. Drugi list Pawła do Koryntian, 7 rozdział, od 9 do 11 wersetu. Teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu, zasmuceni bowiem byliście po Bożemu. Także w niczym nie ponieście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił. Jaką gorliwość, jakie uniewinnienie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę. Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. Jest tu mowa o dwóch sytuacjach. Jedna sytuacja, że smutek przyszedł z powodu grzechu, z powodu jakiegoś czegoś, no, co się wydarzyło niewłaściwego w życiu. I przyszedł smutek ku upamiętaniu. A druga sytuacja, że był smutek, który zamienił się w radość. Że nie było w tym żadnego powodu ze strony Bożej do tego smutku. Jakieś okoliczności, sytuacje sprawiły, że ten smutek zaistniał. Jest smutek światowy. Ja tak mówię, jak to porównać? Jaki jest światowy, a jaki taki ku Bożemu? No to powiem tak o smutek światowy. Przyłapała cię żona na oglądaniu pornosów. I to jest smutek światowy. Żałujesz, No ale nie żałowałeś przed tym, że to robisz. I teraz po prostu żałujesz, no bo cię żona złapała. To jest światowy smutek. A taki smutek, że ojej, lubię na to patrzeć. Panie, wyzwól mnie z tego. I smutek, że coś takiego robiłem, co się nie podoba Bogu. Panie, uwolnij mnie. I to spowoduje uniewinnienie. A tamten może spowodować śmierć. Bo będę tak robił, żeby mnie złapała. Kochani, Bóg jest cudownym Bogiem. Najdrożsi, może byśmy wstali, pastorze, pozwolisz, że będziemy... Jeżeli ktoś, kochani, przechodzi od dłuższego czasu smutek, z różnych przyczyn. Może straciłeś kogoś bliskiego. Może więź małżeńska jest gdzieś się zerwała ta więź. Może choroba. Może różnego rodzaju sytuacje. Proszę o wyjście do przodu. Będziemy modlili się. Czy takie osoby są? Chwała Bogu. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Kochani, bym prosił, żeby wszystkie wyszły osoby, żeby później już nie dochodziły. Chwała Bogu. A teraz poproszę przyjaciół tych osób, żeby wyszły do mnie. Czyli myślę, że cały zbór. Poproszę. Dobry Boże, Ty czynisz cuda, Panie. Dobry Panie, Ty czynisz cuda, mój Boże. Panie, tak stajemy, Boże, z osobami, które dzisiaj przechodzą ten czas, mój Boże, trudny czas, mój Panie. Dobry Boże moje, dobry Panie moje, wejrzyj. Wejrzyj, Panie, współczujemy z całego serca. Panie, zanosimy do Ciebie modlitwy, przychodzimy do Ciebie, mój Panie, napełnij nas głębokim współczuciem i zmiłowaniem, mój Panie, abyśmy mogli okazać to, mój Panie, abyśmy nie wstydzili się, Panie, łez, bo one świadczą o tym, że jesteśmy, świadczą o naszym człowieczeństwie, mój Panie, abyśmy nie wstydzili się, Panie, okazywać tym ludziom współczucia, mój Boże. O, dobry Panie, dobry Król, dobry Zbawiciel. Amen. Yeah.
Niech Wam błogosławi Pan i niechaj Was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami i niech Wam miłość będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i niech Wam da pokój.